Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego Ojciec Święty Franciszek spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Regina Celi. W swoich rozważaniach papież zauważył, że liturgia tego dnia poprzez Ewangelię Świętego Mateusza prowadzi nas z powrotem do pustego grobu Jezusa. Wskazał, że kobiety przepełnione bojaźnią i radością pośpiesznie wyruszają, aby zanieść uczniom nowinę. I w tej chwili staje przed nimi Jezus, który przepędza bojaźń z ich serc i zachęca, by tym bardziej głosiły braciom, co się wydarzyło. Papież zauważył, że w czasie, gdy mężczyźni zamknęli się w wieczerniku, to kobiety jako pierwsze spotkały zmartwychwstałego i ogłosiły, że on żyje. Biskup Rzymu podkreślił w tym kontekście, że każdy z nas jest wezwany do głoszenia Chrystusa.
Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, także i dla nas rozbrzmiewają słowa Jezusa skierowane do kobiet. Nie bójcie się, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie. Po obrzędach Triduum Paschalnego, które sprawiły, że ponownie przeżyliśmy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, teraz oczami wiary kontemplujemy Go zmartwychwstałego i żyjącego. My także jesteśmy wezwani, by Go spotkać osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami.
Po modlitwie Regina Celi Ojciec Święty wyraził bliskość z ludnością i kościołem Sri Lanki, gdzie w niedzielę doszło do serii zamachów terrorystycznych, w których zginęło prawie 300 osób.
Pragnę wyrazić na nowo moją bliskość braterską z narodem Sri Lanki. Jestem bardzo blisko obok kardynała Malcolma i całego kościoła na Sri Lance. Ze względu na liczne ofiary zamachów w Sri Lance. Pragnę, żeby wszyscy potępili te akty strasznego terroryzmu i aby one nigdy więcej się nie wydarzyły.
Rozważanie papieża Franciszka znajduje się w całości na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl. W Hiszpanii poniedziałek wielkanocny jest dniem pracy prawie w całym kraju. Wyjątek stanowi m.in. Katalonia i Baleary. Zgodnie ze zwyczajem dzieci otrzymują dzisiaj od chrzestnych czekoladową Monę de Pascua. Więcej na ten temat ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Madrycie.
Nazwa Mona de Pascua, czyli małpka wielkanocna, pochodzi od arabskiego słowa munna. Oznaczało datek, jaki poddani wręczali swoim panom. Tradycyjna Mona de Pascua ma formę drożdżówki z gotowanym jajkiem w środku. Dzisiaj robiona jest z czekolady, a cukiernie prześcigają się w pomysłach. Ku radości dzieci pojawiają się bohaterzy z bajek i filmów. Zgodnie z tradycją dostawały monę od swoich chrzestnych w niedzielę wielkanocną. Dzisiaj cała rodzina udaje się na piknik, aby spędzić dzień razem i podzielić się moną. Nic dziwnego, że poniedziałek wielkanocny zwany jest niekiedy dniem mony. Baskijska wersja mony nazywa się opija. W regionie Warsoaldea dzieci dostają ją od matki chrzestnej. Opiję trzeba zjeść w dzień świętego Marka razem z rodziną i przyjaciółmi, również na pikniku.
Nieco ponad miesiąc pozostał do eurowyborów. Do urn wyborczych pójdziemy 26 maja. Będziemy wybierać 52 eurodeputowanych. Ostatnie sondaże dają większe szanse na zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. Poniedziałkowy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator dla portalu dorzeczy.pl wskazuje, że na partię rządzącą zagłosowałoby prawie 42% badanych. Koalicja Europejska może w tym sondażu liczyć na 36% poparcia. Socjolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Arkadiusz Jabłoński zwraca uwagę, że to również PiS nadaje ton kampanii przedwyborczej.
W jaki sposób to robi? Otóż Prawo i Sprawiedliwość formułuje po pierwsze pewne idee, po drugie je przekłada na konkretne działania, rozwiązania, a po trzecie kieruje do określonych grup wyborców. I tak, gdy mówi o wolności, to od razu to potrafi połączyć z zagrożeniami wolności w internecie i ma konkretny elektorat związany przede wszystkim z ludźmi młodymi. Gdy mówi o wyrównywaniu szans, to łączy to z konkretnym kwestią dopłat dla rolników i wyrównywaniem właśnie tutaj konkurencji na tym rynku. No i oczywiście elektorat jest oczywisty, wiejski, rolniczy.
Profesor Arkadiusz Jabłoński wskazuje też, że ze strony opozycji mamy w tej kampanii do czynienia jedynie z reagowaniem na bieżące problemy.
I co mi się jeszcze bardzo nie podoba, te problemy właściwie często są sprowadzane do argumentacji ad personam. Przyjrzyjmy się ostatniej tak zwanej piątce Grzegorza Schetyny. To jest to uderzenie w panią minister Zalewską, w pana ministra Macierewicza, w pana senatora Biereckiego, no i oczywiście w pana prezesa Kaczyńskiego. No jest to albo instrumentalne wykorzystywanie realnych problemów, albo nadinterpretowanie czyjejś wypowiedzi, no albo wręcz rytualne uderzanie w ludzi, które zawsze były przeciwnikami tej koalicji.
W tym tygodniu czekają nas kolejne przedwyborcze spotkania. Koalicja Europejska zapowiedziała, że po świętach zintensyfikuje swoją kampanię. W sobotę planuje konwencję wyborczą w Poznaniu, gdzie obecni mają być m.in. przewodniczący. PO Grzegorz Schetyna, PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz SLD Włodzimierz Czarzasty. Dzień później szef Platformy prawdopodobnie odwiedzi Opolszczyznę. Prawo i Sprawiedliwość również zamierza w najbliższy weekend zorganizować swoją konwencję w Poznaniu. Chcemy oddać środki Polakom, aby mogli skorzystać z nich na emeryturze, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odnosząc się do likwidacji OFE. W ocenie szefa resortu inwestycji jest to również ważna decyzja dla rynków finansowych, zwłaszcza kapitałowego. Rząd przedstawił w tym miesiącu projekt reformy emerytalnej, która zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS-u. Decyzja, gdzie przenieść pieniądze, ma należeć do obywateli.
Wprowadzamy takie rozwiązanie, które pozwoli na faktyczne de facto uwłaszczenie się na tych środkach, a z drugiej strony pozwoli ono na to, że te pieniądze nadal będą w polskiej gospodarce, będą wspierały inwestycje, a na tym nam bardzo zależy.
Mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dziś swoje rachunki w otwartych funduszach emerytalnych ma ponad 15 milionów 800 tysięcy obywateli naszego kraju. Polacy ulokowali w OFE 162 miliardy złotych. Warto przypomnieć, że rząd PO-PSL zabrał z OFE 153 miliardy złotych. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego odbyło się to zgodnie z prawem. Sędziowie orzekli, że OFE to środki publiczne, a nie prywatne. Dwa szpitale, jeden w Warszawie, a drugi w Otwocku, otrzymają w sumie 2 200 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości. Środki będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który ratuje życie ofiarom wypadków i zapobiega trwałemu kalectwu. Na Mazowszu nie ma dziś placówki medycznej, w której przeprowadzane są skomplikowane rekonstrukcje czy replantacje. Dzięki pieniądzom z funduszu w samodzielnym szpitalu klinicznym w Otwocku powstanie ośrodek replantacyjny. Profesor Jarosław Czubak, konsultant krajowy do spraw ortopedii, podkreśla, że zakup nowego sprzętu pozwoli znacznie zwiększyć możliwości udzielania pomocy pacjentom.
W tej środkowej części Polski nie ma takiego ośrodka i myślę, że tutaj dzisiaj bardzo przyczyniamy się do tego, żeby pacjenci z tej środkowej części Polski, ale tak naprawdę jak jest coś w środku, to jest znacznie bliżej, będą mieli na pewno znacznie łatwiejszy dostęp i czas z kolei dostępu do tego świadczenia ma istotny wpływ na rokowanie, czyli będą mogli szybciej wrócić do swojego naturalnego środowiska i do pracy i być aktywnymi obywatelami naszego kraju.
Z kolei 1 200 000 zł ma być przeznaczone na sprzęt dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, do którego rocznie trafia blisko 100 tysięcy pacjentów. Doktor nauk medycznych Marcin Maruszewski, dyrektor placówki, zwraca uwagę, że blisko 30% pacjentów szpitala przybywa z urazami.
Ci pacjenci w znakomitej większości doznają tych urazów, zwłaszcza w przypadku ofiar wypadków drogowych, w zakresie kręgosłupa oraz czaszki. Urządzenie, które dzięki środkom pozyskanym z grantu Funduszu Sprawiedliwości uzyskujemy, to jest urządzenie do trójwymiarowej rekonstrukcji obrazu uszkodzonego kręgosłupa. Co nam to urządzenie umożliwia? Umożliwia nam sprawną diagnostykę i leczenie interwencyjne, bo to jest urządzenie, które będzie wykorzystywane śródoperacyjnie, czyli podczas operacji uszkodzonej czaszki i uszkodzonego kręgosłupa.
Środki, które trafiają do Funduszu Sprawiedliwości, pochodzą z nakładanych przez sąd nawiązek na sprawców przestępstw. Kwotą 37 milionów złotych fundusz wsparł m.in. budowę kliniki Budzik dla dorosłych Fundacji AKOGO Ewy Błaszczyk. Instytut Myśli Szumana zorganizował w tym roku po raz drugi akcję Wielkanoc bez granic. W ramach tej inicjatywy polskie rodziny zapraszają cudzoziemców mieszkających w naszym kraju na śniadanie wielkanocne. Takie spotkanie odbyło się w poniedziałek wielkanocny w dwóch warszawskich hotelach należących do polskiego holdingu hotelowego. Uczestnicy wielkanocnego śniadania mogli spróbować m.in. żurku gotowanego na wędzące z chrzanym i jajkiem, kaczki pieczonej w jabłkach i majeranku czy pasztetu domowego. Celem akcji jest budowanie relacji z cudzoziemcami, których coraz więcej studiuje i pracuje w naszym kraju, wskazuje wiceprezes Instytutu Myśli Szumana Ryszard Krzyszkowski.
To jest budowa relacji, przekazywanie im naszych wartości, historii, tradycji, kultury, ale też pomoc im samym, ponieważ oni są, wyjechali ze swoich krajów, są najczęściej odłączeni od swoich rodzin. Okres świąteczny to jest taki czas, kiedy nie ma nauki, nie ma pracy, więc jeżeli oni nie wracają do siebie, to tutaj po prostu mają czas wolny. No i często są osamotnieni, więc to też jest takie wyciągnięcie do nich otwartej dłoni.
Wielkanoc bez granic jest kontynuacją dzieła Wigilia bez granic, które odbywa się od 3 lat i wzbudza duże zainteresowanie wśród Polaków i cudzoziemców. Kolejną inicjatywę, w ramach której odbędzie się spotkanie cudzoziemców i Polaków, zaplanowano na 12 maja. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się wówczas drugi europejski festiwal Szumana. Z całego świata napływają gratulacje dla Wołodymira Zełenskiego, który wygrał zdecydowanie drugą turę niedzielnych wyborów prezydenckich na Ukrainie. Prezydent Polski Andrzej Duda przeprowadził telefoniczną rozmowę z Wołodymirem Zełenskim. Zapewnił go, że Polska jest gotowa do dalszej wszechstronnej pomocy Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda zaprosił także przyszłego prezydenta Ukrainy do złożenia wizyty w Polsce. Wołodymira Zełenskiego poparło ponad 73% głosujących. Jego przeciwnik, urzędujący prezydent Petro Poroszenko, otrzymał nieco ponad 25% głosów. Tak wynika z niepełnych jeszcze danych przedstawionych przez Centralną Komisję Wyborczą. Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podkreśla, że Zełenski wygrał dzięki niechęci Ukraińców wobec Poroszenki.
Jest to, jeszcze raz podkreślam, wielki wstręt i niechęć wobec Poroszenki. Nie ma co się oszukiwać, że Zełenski będzie prezydentem, który potrafi, prawda, dokonać zdecydowanej naprawy sytuacji na Ukrainie. Natomiast pozostawia nadzieję, pozostawia nadzieję, którą Poroszenko zabrał Ukrainie.
Wołodymyr Zełenski zapowiedział już wojnę informacyjną na rzecz wstrzymania walk w Donbasie na wschodzie kraju. Za priorytetowe zadanie uznał też uwolnienie jeńców znajdujących się w rękach przeciwnika. Na ogłoszenie oficjalnych wyników drugiej tury wyborów Centralna Komisja Wyborcza ma czas do 4 maja. Na koniec serwisu powracamy jeszcze do tragedii na Sri Lance. Radykalna lokalna islamska organizacja jest odpowiedzialna za niedzielną serię ataków na kościoły i hotele, poinformowały władze tego kraju. Podkreśliły, że ataki zostały przeprowadzone z pomocą międzynarodowej sieci terrorystycznej. W niedzielę wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły oraz luksusowe hotele na Sri Lance. W atakach zginęły zginęło blisko 300 osób, prawie 500 zostało rannych. W poniedziałek doszło też do kolejnego wybuchu. Furgonetka zaparkowana w Colombo w pobliżu jednego z zaatakowanych kościołów eksplodowała, gdy saperzy próbowali rozbroić umieszczone w środku ładunki wybuchowe, ale nikomu nic się nie stało. Władze Sri Lanki ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju i zaapelowały o pomoc międzynarodową w wyjaśnianiu zagranicznych powiązań sprawców. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.